W 64 roku naszej ery cesarz Neron oświetlał swoje cesarskie ogrody płonącymi ciałami wczesnych chrześcijan. Zaledwie dekadę wcześniej ci sami ludzie, często, wiesz, niewolnicy, jacyś ubodzy rzemieślnicy, wyrzutkowie rzymskiego społeczeństwa, otrzymali list, w którym kazano im uważać się za hiperzwycięzców.
Brzmi jak abstrakcja, prawda?
Absolutne szaleństwo. Znaczy, biorąc pod uwagę to, co miało nadejść, brzmi to wręcz komicznie, gdyby nie było tak tragiczne. Więcej niż triumfatorów. Ale, no właśnie, witajcie w świecie pierwszego wieku. Historii nie tworzą tu po prostu suche fakty i wyrysowane na mapie granice imperiów. W naszej dzisiejszej dogłębnej analizie bierzemy na warsztat materiały badawcze i notatki z wykładów teologicznych doktora Craiga Keinera.
Które są fascynujące, tak nawiasem mówiąc.
Tak, są niesamowite. Skupimy się na liście do Rzymian, a dokładnie na rozdziałach 8 i 9. I nasza misja, nasz cel na dziś, to zrozumienie tego mechanizmu, jak garstka ludzi potrafiła zderzyć wzniosłą teologię z brutalną, taką miażdżącą kości rzeczywistością Rzymu. I to w taki sposób, że ta koncepcja przetrwała upadek największej potęgi starożytnego świata. Okej, rozpakujmy to, bo początek tego tekstu jest od razu uderzający.
Tak, to prawda. Fascynujące jest tutaj to, że to zderzenie zaczyna się od, wiesz, takiego potężnego szoku wewnątrz samego tekstu. Kiedy czytałam 7 rozdział tego listu, to jest po prostu niemal klaustrofobiczny zapis całkowitej porażki. Autor ma tam wręcz fiksację na punkcie własnej słabości. Używa zaimków ja, moje, mi.
Cały czas, nie? W kółku.
Dokładnie. Z taką częstkliwością, że masz wrażenie, że czytasz o człowieku uwięzionym we własnym umyśle. I nagle, wiesz, zaledwie kilka zdań dalej, wkraczamy w 8 rozdział i ton ulega radykalnej, ale to całkowitej zmianie. Wchodzimy w traktat o kosmicznym zwycięstwie. Tam o Duchu Świętym mówi się częściej niż chyba gdziekolwiek indziej w całej Biblii. Zamiast porażki mamy, istny hymn o absolutnej wolności.
Mm-hmm. I zatrzymajmy się na chwilę przy tym kontraście, bo to nie jest takie, wiesz, tanie przejście od smutku do radości w stylu dzisiejszych poradników, jak być szczęśliwym w 5 dni. To zwycięstwo z 8 rozdziału nie oznacza, że autor sobie pstryknął palcami i nagle po prostu pyk, problemy zniknęły. Patrząc na historyczny kontekst z notatek doktora Keinera, to kluczem do zrozumienia tego przeskoku jest Stary Testament, tak. To nie był po prostu zbiór jakichś oderwanych od rzeczywistości mądrości, tylko realizacja tego, co prorocy zapowiadali od stuleci. Czyli ta słynna koncepcja nowego wyjścia, nowego Eksodusu.
Dokładnie tak. Dla odbiorców w pierwszym wieku słowa proroków, weźmy na to Ozeasza czy Izajasza, to nie była tylko dawna literatura do poczytania przed snem, to była obietnica, która wręcz krzyczała o spełnienie. Izajasz pisał o przygotowaniu drogi na pustyni dla Boga, który, wiesz, wraca do swojego ludu.
Jasne.
Z kolei Ozeasz zapowiadał, że Bóg ponownie wyprowadzi ich na pustynię, żeby tam przemówić do ich serc. Więc kiedy ta wczesna społeczność czytała w tym liście o byciu prowadzonym przez ducha, to natychmiast w ich umysłach pojawiało się echo obłoku i słupa ognia, tych samych, które prowadziły starożytnych Izraelitów podczas ucieczki z Egiptu.
O, i tu pojawia się ten fantastyczny detal lingwistyczny. Tekst w 8 rozdziale używa słowa wzdychanie albo jęczenie całego stworzenia. To jest przecież całkowicie bezpośrednie odniesienie do Księgi Wyjścia. Izraelici wzdychali pod ciężarem tej, wiesz, niewolniczej pracy w Egipcie. A teraz, idąc tą logiką, cała ludzkość, cała materia wręcz, jęczy pod ciężarem entropii.
Rozkładu.
Rozkładu. Tego procesu, w którym wszystko wokół nas się starzeje, psuje i umiera. I oni czekają na wzwolenie z tej nowej kosmicznej niewoli w taki sam sposób, jak historyczny Izrael czekał na Ziemię Obiecaną.
Tak, ale poszłabym tutaj nawet o krok dalej, analizując te materiały, bo to oczekiwanie wcale nie jest bierne. Tekst mówi o otrzymaniu pierwszych plonów, czyli takiego swoistego zadatku ducha. I to nas wciąga w jedną z najważniejszych koncepcji tamtych czasów, ideą zbawienia w 2 etapach.
Mhm.
Wyjście z niewoli już się dokonało. Egipt jest za nimi, ale ostateczne wejście do chwały to coś, co jest jeszcze przed nimi. Więc oni są zawieszeni w takim, wiesz, napięciu. To jest ten klasyczny paradoks, który badacze określają jako Już, ale jeszcze nie.
Próbowałem to sobie jakoś ozobrazować, jak czytałem te notatki i od razu, wiesz, pomyślałem o chodzeniu do kina.
Okej.
Wyobraźmy sobie, że czekamy na taki naprawdę genialny, wyczekiwany film. I ten zadatek ducha, te pierwsze plony, to nie jest ten cały film, na który poszliśmy. To jest bardzo dobrze zmontowany zwiastun, trailer. Oglądamy go siedząc w ciemnej sali kinowej z kubełkiem popcornu. Zwiastun nie rozwiązuje faktu, że my nadal czekamy na główny seans, nie?
Jasne.
Ale to jest namacalny, bezdyskusyjny dowód, że ten film fizycznie nadchodzi. To taki ułamek ostatecznej jakości, który niespodziewanie, wiesz, wbija się w naszą rzeczywistość i daje przedsmak.
Mhm. To jest znakomita klamra dla pojęcia, które teologowie tacy jak George Ladd nazywają po prostu inwazją przyszłości. Ale wiesz, ten twój zwiastun pełnił w tamtym czasie niezwykle praktyczną funkcję, bo zewnętrzny świat, często skrajnie wrogi, miał patrzeć na relacje wewnątrz tej chrześcijańskiej wspólnoty i widzieć zwiastun nowego świata.
Czyli jak traktują biednych, jak dzielą się majątkiem.
Dokładnie. Jak traktują niewolników, czy dbają o wdowy. Zmartwychwstanie przestało być dla nich tylko jakimś odległym, wiesz, apokaliptycznym fajerwerkiem na końcu dziejów. Zaczęło działać tu i teraz, w ich bardzo trudnych, szarych realiach.
No tak, ale zwiastun w kinie w końcu się kończy, światła wciąż są zgaszone, a my nagle orientujemy się, że ta nasza sala kinowa to w rzeczywistości jest brutalna, wypalona słońcem pustynia. Znajdujemy się w mega bolesnym okresie przejściowym. Skoro entropia działa, a ci wierzący cierpią równie mocno, co pogański sąsiedzi, to jak w ogóle, jak mają przetrwać tę wędrówkę? I tu materiały Kinera wskazują na genialne rozwiązanie. Taki system, który przypomina zmagania w kosmicznej sali sądowej.
Tak, bo zagrożenia w pierwszym wieku były przecież nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne. Stąd właśnie ta potrzeba podwójnego wstawiennictwa. To taki, wiesz, system zabezpieczeń operujący na dwóch zupełnie różnych płaszczyznach. Tekst bardzo wyraźnie mówi, że Bóg, który bada serca, doskonale zna zamysł Ducha Świętego i ten duch wstawia się za wierzącymi od wewnątrz.
Mhm.
Co omija ludzką słabość? Bo bądźmy szczerzy, w obliczu skrajnego kryzysu, my często nawet nie wiemy, o co powinniśmy prosić.
No, zgadza się.
Z drugiej strony mamy Chrystusa, który wstawia się za nimi, wiesz, od zewnątrz, na zewnątrz tej ludzkiej świadomości, w niebiańskiej sali rozpraw przed samym tronem Boga.
W tym miejscu dla mnie ta historia robi się naprawdę ciekawa. Ta koncepcja dwóch obrońców jest niesamowicie filmowa. Jeśli wyobrazimy sobie oskarżonego w sądzie, to on ma przeciwko sobie jakiegoś bezlitosnego prokuratora. I w tradycji starotestamentowej szatan pełnił dokładnie tę funkcję, kosmicznego oskarżyciela, prawda? Widać to w księdze Hioba albo u proroka Zachariasza.
Mhm.
I w tych badanych przez nas notatkach pojawia się ten absolutnie fascynujący detal z tradycji rabinicznej, gematria. Numeryczna wartość hebrajskiego słowa szatan wynosi 364. I starożytni rabini tłumaczyli to sobie tak, że oskarża on ludzi przed Bogiem przez 364 dni w roku, robiąc przerwę tylko w dzień pojednania.
Niesamowite dopasowanie, prawda?
No właśnie. I nagle w sam środek tego wszystkiego wkracza Chrystus, określany jako parakletos, taki najwyższej klasy adwokat. Czyli mamy genialnego prawnika, który stoi przed obliczem sędziego i odbija te ataki prokuratora, a do tego ten drugi prawnik, duch, który siedzi bezpośrednio w twojej głowie i instruuje cię od wewnątrz, jak przetrwać ten proces, jak zachować spokój. I to wszystko działa, nawet jeśli oskarżony stoi na arenie sam i krzyczy na niego wrogi tłum.
Tu Paweł bywał przecież w sytuacjach totalnego osamotnienia. Chociażby w Atenach, kiedy zderzył się samotnie z potęgą greckiej filozofii. W tej metaforycznej sali, wiesz, ten adwokat nie tylko broni, on ostatecznie doprowadza do wyrzucenia oskarżyciela z sali. Zresztą tekst używa tu bardzo sprytnego argumentu z ówczesnej logiki rabinicznej, tak zwanego kalwa homer, co tłumaczy się jako o ileż bardziej.
A, czyli to nawiązanie do Abrahama.
Tak, to nawiązanie do ofiarowania Izaaka przez Abrahama. Logika jest po prostu miażdżąca. Skoro Bóg nie oszczędził swojego własnego syna, co w ich wyobrażeniu stanowiło absolutnie najwyższą możliwą cenę, to jakże miałby poskąpić jakiejkolwiek mniejszej pomocy? Usprawiedliwienie w tym kosmicznym procesie jest więc zagwarantowane przez sam bezmiar tej początkowej ofiary.
Ale, no jest jedno ale. Kiedy zderzymy ten cały, wiesz, triumfalizm z historyczną rzeczywistością Imperium Rzymskiego, to dysonans po prostu ogłusza. Ci ludzie byli dosłownie miażdżeni fizycznie i ekonomicznie. Ja ciągle wracam myślami do tego fragmentu, gdzie tekst tak po prostu wylicza sobie plagi. Ucisk, udrękę, prześladowanie, głód, nagość, miecz. A potem tak bezczelnie podsumowuje to dziwacznym słowem, że jesteśmy superzwycięzcami. I Kinner bardzo dobitnie pokazuje w notatkach, że to wyliczenie to nie była poezja. To był ich wtorek.
Niestety tak. Jeśli powiążemy to z szerszym obrazem tamtych czasów, to nie była żadna metafora. Głód był totalną rzeczywistością, szczególnie pod rządami cesarza Klaudiusza. Wyobraź sobie Rzym, ponad 1 000 000 mieszkańców. To była tykająca bomba zegarowa.
Zdecydowanie.
By nakarmić stolicę i uniknąć buntu, bezlitośnie, ale to bezlitośnie drenowano prowincje, na przykład Egipt, do tego stopnia, że ci lokalni mieszkańcy umierali z głodu. A jeśli tekst wspomina o nagości, to wystarczy przejrzeć papirusy z tamtego okresu z Egiptu. Ludzie mieli często jeden, jedyny płaszcz. Jeśli ktoś go ukradł albo po prostu zgnił ze starości, człowiek zostawał dosłownie z niczym.
Z niczym. Ale to jest tylko, powiedzmy, przemoc ekonomiczna. Do tego musimy dodać jus gladiae, czyli rzymskie prawo miecza. Rzymianie, wiesz, używali egzekucji jako narzędzia politycznej pacyfikacji. Mówiliśmy na samym początku o Neronie. Nie minęło nawet 10 lat od momentu, jak ci ludzie w Rzymie przeczytali sobie ten podnoszący na duchu list o tej kosmicznej sali sądowej, kiedy nagle ta sama państwowa machina uznała ich za kozły ofiarne po wielkim pożarze stolicy. Rozszarpowały ich psy na arenach, płonęli żywcem jako pochodnie.
Niewyobrażalne cierpienie.
I musimy tu podkreślić bardzo ważną rzecz z perspektywy naszych źródeł, bez uciekania się do jakichś opinii pobocznych. Dzisiejsza taka hałaśliwa teologia sukcesu to założenie, że wierzący mają gwarancję zdrowia, kasy i życia bez zmartwień, jest po prostu groteskowa w świetle tych konkretnych tekstów. Jak ktoś, kogo przybito do pala i podpalono, mógł serio uważać się za więcej niż w zwycięzce. Przecież ludzkim okiem to jest ostateczna, totalna porażka.
Z ludzkiej perspektywy tak. Ale zauważ, że ten tekst kompletnie redefiniuje to, czym w ogóle jest zwycięstwo. W notatkach jest taka genialna anegdota z lat 80. Doktor Kinner wspomina o pewnym zachodnim kościele, w którym panowało takie, wiesz, aroganckie przekonanie, że ich wysoki poziom duchowy ochroni ich przed cierpieniem. Z góry patrzyli na prześladowane społeczności na świecie.
Trochę bezduszne.
A to jest właśnie to całkowite niezrozumienie sedna pierwszego wieku. W 8 rozdziale listu do Rzymian cierpienie absolutnie nigdy nie jest interpretowane jako gniew Boga. Nie jest brakiem Jego miłości. To jest po prostu fizyczny, bolesny skurcz świata, który umiera pod ciężarem wspomnianej entropii. Co więcej, autor używa tu takiej bardzo wyrafinowanej formy literackiej, chiazmu.
Czyli to nie jest przypadek? Bierzesz te najczarniejsze ludzkie lęki, ten głód, te egzekucje, wciskasz je w sam środek literackiego X-a, prawda? I potem szczelnie z obu stron obudowujesz je argumentami o absolutnej, nierozerwalnej miłości. To działa tak, jakby struktura samego zdania w tekście miała psychologicznie przytulić tego przerażonego czytelnika.
Dokładnie o to chodziło. I to prowadzi nas do fundamentalnego wniosku z tych badań. Żadne zniszczenie fizyczne nie jest w stanie zmienić ich kosmicznego statusu. Imperatorzy, państwa, czy jak wierzono, anielskie potęgi ukryte za pogańskimi systemami?
Wszystko to padnie.
Padnie i obróci się w historyczny pył. Dlatego wczesne chrześcijaństwo tak bardzo różniło się od niektórych współczesnych praktyk takiej agresywnej walki duchowej. Oni nie krzyczeli na siły zła, nie rzucali w powietrze klątw na jakieś demoniczne byty. Ich odpowiedź była o wiele trudniejsza. To było milczące, całkowite zaufanie do suwerenności Boga w obliczu państwa, które w każdej chwili mogło odebrać im życie fizyczne, ale nie miało władzy nad ich tożsamością.
Mm-hmm. Tylko to cisze zaufanie prowadzi nas wprost na, wiesz, teologiczne pole minowe. Iluż myślicieli już tam wybuchło, prawda? Skoro zło i miecz nie mają ostatniego słowa, to natychmiast wraca to potężne przekonanie, że Bóg ma nad tym wszystkim absolutną kontrolę. Zbliżamy się do tego słynnego wszystko współdziała dla dobra, co otwiera chyba najbardziej zaciekłą debatę w historii, czyli kwestię predestynacji.
O tak.
Notatki wspominają tu historię Józefa z Księgi Rodzaju. Został sprzedany do niewoli w Egipcie przez własnych braci. Klasyk. Czyn zaplanowany jako czyste zło, zdrada. W perspektywie dziesięcioleci okazał się mechanizmem ocalenia całego narodu przed śmiercią głodową. Ale nasz współczesny umysł tu mocno hamuje i pyta. Okej, a gdzie moja wolna wola? Od stuleci kłócimy się, czy Bóg zaprogramował nasz każdy krok przed powstaniem wszechświata? Czy to my mamy kierownicę w rękach?
Oczywiście, dyskusje na tej osi, wiesz, kalwinizm kontra arminianizm bywają bardzo brutalne. Ale z naszej analizy materiałów z pierwszego wieku wynika wprost, że nakładanie tego nowożytnego sporu na list do Rzymian jest po prostu błędem anachronizmu. W rzeczywistości te zwaszone dziś strony zgadzają się co do fundamentów. Łaska jest niezbędna, duch musi cię odnowić i musisz w tym wytrwać. Te historyczne, ostre podziały w Kościele to był często efekt lokalnych wojen ideologicznych. Na wschodzie ojcowie Kościoła walczyli z astrologią.
Czyli z pogańskim fatalizmem.
Tak. Pogański świat grecki był przesiąknięty wiarą, że twój los jest bezlitośnie zakodowany w układzie gwiazd. Dlatego chrześcijanie tam tak mocno bronili koncepcji wolnej woli, żeby ratować godność ludzkich wyborów.
A z kolei na zachodzie, o ile pamiętam z historii, święty Augustyn toczył zacięty bój z Pelagiuszem. Bo Pelagiusz wyjechał z teorią, że człowiek ma w sobie wystarczająco dużo własnej siły, by się zbawić dobrymi uczynkami, tak w 100%. Więc w reakcji na to, wiesz, Augustyn zaczął maksymalnie dociskać pedał gazu z napisem predestynacja i absolutna łaska. I to aż do tego stopnia, że ten ludzki wysiłek w jego tekstach wydawał się marginesem. My po prostu dzisiaj próbujemy wtłoczyć nieskończoność Boga w nasze ciasne, ludzkie schematy logiczne. Doktor Kinner przywołuje tu niesamowitą analogię. Jak czytałem te materiały, to mnie to całkowicie zatrzymało. Kojarzysz wczesnochrześcijańskiego filozofa Orygenesa?
Kojarzę. Miał dość kontrowersyjne poglądy.
No właśnie. Wymyślił sobie, że po zmartwychwstaniu będziemy idealnymi kulami. Z tego prostego powodu, że w myśli greckiej kula była kształtem najbardziej perfekcyjnym. A potem patrzymy na realny świat, na biologię, na fizykę kwantową. I co? Boski projekt stworzenia jest po prostu trylion razy bardziej finezyjny niż ta prosta kulka Orygenesa. Próba zredukowania Bożej suwerenności do naszych definicji to jak próba, wiesz, mierzenia oceanu za pomocą szkolnej linijki ze sklepu papierniczego.
To jest świetne porównanie i ono pozwala nam dotknąć tego, o co tak naprawdę chodziło autorowi listu, kiedy Paweł wyliczał tam tak zwany złoty łańcuch zbawienia. No wiesz, to, że Bóg kogoś przedwiecznie poznał, przeznaczył, powołał, usprawiedliwił.
I uwielbił.
Właśnie. On nie wygłaszał na uniwersytecie abstrakcyjnego wykładu z logiki formalnej. On pisał list do grupki autentycznie przerażonych ludzi w sercu bezlitosnego stolicy wrogiego mocarstwa. Celem było wrzucenie im do głów żelaznej kotwicy w samym środku sztormu. Chciał przekazać, słuchajcie, wasze przetrwanie w ogóle nie bazuje na waszych wątłych zasługach, tylko na tej niezłomnej decyzji Boga podjętej długo przed tym, jak się urodziliście.
Tylko, że ten łańcuch, ten gwarant bezpieczeństwa wywołuje zgrzyt, który, jak wynika z notatek, bardzo naturalnie wypycha nas do 9 rozdziału. Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Zastanówmy się. Skoro obietnica jest aż tak wspaniała i bazuje tylko na czystej, suwerennej łasce, to mamy słonia w pokoju. Dlaczego ta większość rodaków Pawła, Izraela tamtego czasu to odrzuciła? To jest gigantyczny problem. Nagle spadamy z tych wzniosłych hymnów o zwycięstwie w jakąś taką, wiesz, przepaść miażdżącego wręcz smutku.
Ten smutek w tekście jest absolutnie namacalny. Autor postępuje tu niemal identycznie jak Mojżesz w Księdze Wyjścia.
Pamiętasz incydent ze Złotym Cielcem?
Tak, Mojżesz stanął wtedy w obronie ludu.
Dokładnie. Błagał, żeby Bóg wymazał go ze swojej księgi życia, byleby tylko uratować tych zbuntowanych Izraelitów. I Paweł z listu do Rzymian robi kropka w kropkę to samo. Deklaruje bez owijania w bawełnę, że zgodziłby się na wieczne potępienie i odłączenie, gdyby to zagwarantowało zbawienie jego narodowi. On z niesamowitym szacunkiem wymienia te wszystkie wielkie żydowskie przywileje. Przymierza, adopcje, obietnice. Co więcej, i to jest świetny smaczek z greckiego oryginału, on tu używa słów z rymującymi się żeńskimi końcówkami. To jest literacki kunszt, dowodzący, jak ogromną czcią darzył to dziedzictwo. A piąty werset, tak przy okazji, przemyca jedną z najwcześniejszych doksologii uznających boskość Chrystusa.
Ale widzisz, mimo tej całej wspaniałej tradycji i mimo pięknej, wiesz, poetyckiej greki, wniosek wyciągnięty w rozdziale 9 rozbija to wszystko w drobny mak. Paweł bierze ich własną żydowską genealogię i udowadnia twardo, słuchajcie, pochodzenie etniczne to nigdy nie był bilet wstępu. Z wielkiego potomstwa Abrahama kto dostaje obietnicę? Izaak, a nie ten starszy Izmael. Następne pokolenie, z synów Izaaka, obietnica spada na Jakuba, a kompletnie omija jego brata bliźniaka Esawa. Bóg sam osobiście dokonuje wyboru.
To rodzi bardzo ważne pytanie dla każdego czytelnika, prawda? Ten argument pozbawia wszelkich złudzeń. Etniczność nie zbawia, dziedzictwo przodków cię nie zbawia, ba, nawet wychowanie w jakiejś bardzo religijnej rodzinie nie wystarczy, bo jak to ująłeś, Bóg nie ma wnuków, prawda? Bóg ma tylko dzieci.
Tylko dzieci, nikt nie ma wejściówki po znajomości tak zwanym plecakiem.
I to zrównuje wszystkich z ziemią, bo z czym my tak naprawdę na końcu zostajemy? Odrzucamy paszport, narodowość, urzędy. Jedynym w ogóle gruntem, na którym można się oprzeć w świetle tego tekstu, jest ta darmowa łaska Boga. Wybór, który nie bazuje na twoich uczynkach. Po to tylko, żeby żaden człowiek, nieważne jak zasłużony, nie mógł nigdy, wiesz, wstanąć, wypiąć piersi i powiedzieć przed Bogiem, że on to sobie załatwił własnymi rękami. Nikt nie może się chlubić.
I to jest ten moment obdarcia ze wszystkich warstw. Zdejmujemy pozycję, majątek, zdejmujemy dumny rzymski paszport i zostajemy z nagą zależnością od łaski. To jest ostateczna synteza naszych dzisiejszych rozważań. W pierwszym wieku w Rzymie mogłeś być wysoko postawionym urzędnikiem, rzymskim obywatelem z masą przywilejów albo wybitnym kapłanem z bezbłędnym rodowodem. Ale według materiałów, które dziś przestudiowaliśmy, te wszystkie ludzkie role szybko gasną, to są wydmuszki. Najgłębszą, absolutnie fundamentalną tożsamością, o której tu mowa, jest to proste sformułowanie – dziecko Boga. I żaden fizyczny brak jedzenia, żaden miecz ani kosmiczne byty nie były w stanie tej więzi zerwać.
Dokładnie.
I słuchajcie, zbliżając się już do końca naszego dzisiejszego zanurzenia w temat, chciałbym podzielić się czymś, co zostawiło mnie bez słów. Kiner w swoich wykładach wspomina, że Bóg w historii potrafi wyciągnąć to ostateczne wielkie dobro, jak chociażby u Józefa w Egipcie, na tak odległej osi czasu, że uczestnicy tych zdarzeń po prostu nigdy tego wielkiego finału nie dożywają. I pomyślałem, czytając te, wiesz, bolesne fragmenty o Rzymie, co jeśli to całe zapowiadane dobro dla prześladowanych chrześcijan z pierwszego wieku kompletnie nie miało polegać na tym, że za ich życia warunki jakoś magicznie się poprawią?
Mm-hmm.
Co jeśli paradoksalnie ta ich tragiczna, fizyczna bezsilność w zderzeniu z rzymską maszyną śmierci była jedynym, absolutnie koniecznym tyglem? Wyobraźmy to sobie na chłodno. Co jeśli to bycie miażdżonym było wręcz ewolucyjnie niezbędne, żeby w ogóle wykuć ruch ideowy, zdolny przetrwać późniejszy upadek największego mocarstwa w dziejach świata? Całkowicie zmieniając pojęcie tego, czym w ogóle jest historyczny sukces. Z tą myślą was dzisiaj zostawiamy.